Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj z wami dzisiaj też być. Dziękuję pastorowi nieobecnemu za zaproszenie. I przywożę wam pozdrowienia z Kościoła Chrystusowego w Bielsku Podlaskim, gdzie już od 7 lat mam przywilej być pastorem. Moja droga prowadziła przez różne miejsca, przez różne kraje i ktoś tam powiedział, że jeszcze jest nadzieja dla mnie, bo mam skończone baptystyczne seminarium i byłem 6 lat członkiem Truro Baptist Church w Wielkiej Brytanii. To tak powiedzmy w formie nawiązania. Dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy porozmawiali ze sobą o praktycznych aspektach chrześcijaństwa, takich, które są też bardzo ważne dla nas wszystkich, dla naszego przesłania. I zanim podam tytuł kazania, co się pojawi później, kilka takich ogólniejszych uwag wprowadzających. Samo to kazanie jest związane z pewną moją myślą, którą z Bożego, jak rozumiem, natchnienia też przekazywałem w moim zborze wielokrotnie w takim dłuższym cyklu, ponieważ wydaje mi się, że kiedy czytam Boże Słowo, jestem pouczany, że chrześcijaństwo musi być praktyczne. Że jeśli chrześcijaństwo jest prawdziwe, musi być praktyczne. Może niektórzy starsi pamiętają taką książkę Oswalda Sandersa, Duchowe przywództwo. Z pewnością jest w bibliotece zborowej bardzo dobra książka. I kiedyś, kiedy jeszcze byłem bardzo młodym człowiekiem, ją czytałem i zapamiętałem jedno zdanie z tej książki, które jest takim wprowadzającym niejako mottem, które mnie kiedyś wstrząsnęło i stąd narodziły się późniejsze myśli i działania praktyczne. Oswald Sanders w tej książce powiedział: jeżeli twoje chrześcijaństwo nie działa w twoim domu, w ogóle nie działa. Mocne. I tak sobie myślę, jeszcze wtedy nie miałem rodziny, żony, dzieci, które zresztą się rozjechały, ale to gdzieś ciążyło nade mną, gdzieś w jakiś sposób przywoływało mnie do porządku i przywołuje, bo to zdanie jest naprawdę prawdziwe. Jeżeli twoje chrześcijaństwo nie działa w twoim domu, a gdzie jesteśmy naprawdę sobą? Wtedy, kiedy jesteśmy w swoim domu, w swoim środowisku, to ono naprawdę nie działa. Bracia, siostry, są ludzie, pisarze, kaznodzieje, którzy głoszą, że zmiana sposobu życia nastąpi w nas automatycznie, gdy się nawrócimy według ich reguł, że coś nagle na nas spadnie i będziemy kimś innym. I ludzie oczekują na to, żeby kiedyś spadło. Jeżdżą z konferencji na konferencję, przełączają różne programy, słuchają różnych kaznodziei w internecie i tak dalej i nie mogą się doczekać, aż na nich coś spadnie i staną się idealni. Aż po prostu nastąpi jakaś automatyczna zmiana, która po prostu okaże się, że budzimy się pewnego ranka, jesteśmy mili, grzeczni, pełni Bożej miłości, cierpliwi, wyrozumiali. Tutaj do pełnej listy odsyłam, do listu do Galacjan, 5 rozdział i tam jest, to się nazywa owocem ducha. Ja jednak myślę, kiedy czytam Nowy Testament, że na przykład do żyjących nieporządnie członków zboru, takiego jak Koryncki, nie zwraca się z wezwaniem o jakieś specyficzne duchowe doświadczenie, tylko każe im się po prostu uporządkować te strefy ich codzienności, w których zawodzą. I wydaje mi się, że ten praktyczny aspekt chrześcijańskiego doświadczenia jest podstawowy. Oczywiście my musimy mieć dobrą doktrynę. Dzisiaj o niej będę mniej mówił. Macie pastora, starszych, przyjezdnych, kaznodziei, gości, mnóstwo dobrej literatury, która te rzeczy ustala. Ja będę mówił o bardziej praktycznych rzeczach. Są oczywiście, wracając do tej myśli, ludzie, którzy przeduchowiają doświadczenie chrześcijańskie w różny sposób. Część z nich w taki mistyczny sposób postrzega przemianę, którą musimy przejść. Część taki filozoficzny, a część po prostu przez negację, zaprzeczając, jak w skrajnym kalwinizmie, że jakakolwiek ludzka aktywność ma jakiekolwiek znaczenie. Ja jednak Przechodzę do mojej tezy, że czytając bez uprzedzeń i wstępnych założeń listy Nowego Testamentu, cały Nowy Testament, można stwierdzić, że ich autorzy namawiają czytelników do wypracowania sobie pewnych postaw, zachowań, które ja nazwałem nawykami pobożności. Cykl kazań, którymi się dzieliłem, i to jest kolejne opracowane, które się z wami dzielę, właśnie nazywałem nawykami pobożności. Taka zbitka pojęciowa, bo może byśmy nie kojarzyli słowa nawyk z pobożnością. Wiemy, jesteśmy w Kościele, że pobożność jest dobrą rzeczą. Sami być może uważamy, czy uważani jesteśmy za ludzi pobożnych. Możemy pod tym różne rzeczy rozumieć. Ale zajmijmy chwileczkę się tym słowem pobożny, czyli po Bożemu żyjący. Wkładamy czasami mistyczne znaczenia, ale tam chodzi o rzeczy praktyczne. A co to jest nawyk? Ja tutaj sięgnąłem do powszechnie dostępnego źródła, czyli do pani Wiki, Wikipedii. Oczywiście mógłbym poważniejsze słowniki otworzyć, ale zobaczmy, to źródło mówi. Nawyk to jest zautomatyzowana czynność, sposób zachowania, reagowania, który nabywa się w wyniku ćwiczeń, głównie przez powtarzanie. Czasami w socjologii jest to rutynowe, pozbawione refleksji działanie społeczne, będące podstawą ładu społecznego. Zespół działań mający formę nawyków tworzyć może jednostkowe lub grupowe zwyczaje. Tyle mądrych książek. Czyli nawyk to coś, co robisz, bo tak się robi, bo tak umiesz, a czasami wprowadziłeś to w życie w wyniku przełamania innego nawyku. Bo żeby zmienić nawyki, trzeba ten zły zastąpić dobrym. I nawyki to jest rzecz, którą świadomie się wprowadza swój zespół zachowań. I to powoduje, że powstaje jakaś kultura, w której społeczność czy rodzina funkcjonuje. Kiedy przyjechałem na Podlasie, powiedziano mi, że mam nie używać słowa kultura. Bo kultura kojarzy się z wiejskim domem kultury czy gminnym domem kultury. Chrześcijanie takich słów nie używają. Ja jednak używam, bo to słowo opisuje, w jaki sposób rzeczy się robi. Przyjmijmy to definicję. I my jako zbory, jako społeczności, a też jako rodziny mamy swoją kulturę. Jakiś sposób zachowania się, że my się tak zachowujemy. Dlaczego? Bo wypracowaliśmy sobie takie nawyki. Może w bardziej charyzmatycznych środowiskach zilustruję to sposobem przywitania. Kobieta wyciąga do mężczyzny rękę, podaje i mówi chwała Panu. A on, potrząsając tą ręką, mówi chwała Pani. Bo nie zna tej kultury, nie ma takiego nawyku, aby zamiast dzień dobry przywitać się w tym środowisku. I to są pewne nawyki, które mogą nas śmieszyć i pewne nawyki, które mogą jednak być rezultatem czy wynikiem tego, co w nas jest. Bo to, czym my jesteśmy, że jesteśmy chrześcijanami, realizuje się w praktycznych działaniach. Dla mnie realizuje się w praktycznych działaniach. Jeśli twoje chrześcijaństwo nie jest skuteczne w twoim domu, w ogóle nie jest skuteczne. I Jezus różnymi sposobami o tych rzeczach mówił. Ale żeby przejść w tej chwili i nie uderzać dalej w ten taki bardzo wysoki ton, chcę zachęcić was do tego, żebyśmy popatrzyli na Biblię. Ja będę bardziej opowiadał, potem mniej będzie cytatów, ale gdzie Biblia o tych rzeczach mówi. Chciałbym zachęcić was do pielęgnowania, do wypracowania sobie nawyku gościnności. To taka prosta rzecz. Specjalnie wziąłem dead simple, jak Anglicy mówią, totalnie prostą rzecz. Jak gościnność. I popatrzmy, co Biblia w różnych miejscach w przeciągu Starego i Nowego Testamentu na ten temat mówi. Jest piękny obraz w 18 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie Abraham siedzi w skwarze dnia u wyjścia do namiotu. Ma 99 lat. Podnosi oczy i widzi trzech facetów, którzy idą, są. I co robi? Wybiega naprzeciw mówi im dzień dobry i zaprasza do siebie. Ugaszcza ich, szybko, tu ciele, tutaj Sara, szybko rób tutaj ciasto, bo mamy gości. Słuchajcie, to byli aniołowie. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane, i do tego miejsca później wrócimy, że niektórzy nie wiedząc aniołów gościli właśnie tutaj jest o Abrahamie i o Locie. Hebrajczyków 13:2, bo to jest ważny werset, który jest właściwie wyjściowym dla mnie. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Abraham okazał się gościnnym do obcych. Żeby tą sytuację jeszcze dla was troszeczkę zilustrować, to ci ludzie byli dziwni, dlatego że podróżowali w skwarze dnia. Tam na wschodzie w tym czasie podróżowało się o świcie, a gdzieś szukało się cienia na godziny skwaru. Mógłby sobie pomyśleć, co za dziwacy, co za trzech niemądrych ludzi, jacyś obcy, nie znają się na tym, zaraz słońce ich spali i mógł ich tak śledzić od jednej strony horyzontu po drugi, jak sobie przeszli. Ciekawe, gdzie tam padli. Ale on miał inne nastawienie. Jego pobożność, jego życie z Bogiem kazało wybiec im naprzeciw. Miał 99 lat. Nie wiem, czy tu na sali jest ktoś z takim pięknym wiekiem. Ale wybiegł i ich przywitał i wziął ich pod swój dom. Spędził z nimi czas. I wiecie, ta gościnność była praktycznym wyrazem jego pobożności, bo właśnie ci ludzie przynieśli mu wspaniałą wieść, że za rok Sara urodzi syna obietnicy, Izaaka. Tam jest pięknie opisana ta historia, że Sara podsłuchiwała i takie te wszystkie inne rzeczy. Ale zobaczcie, u podstawy tej historii jest zwykłe działanie, jest gościnność, jest otwarcie serca. Przechodząc dalej, w tym samym rozdziale i troszeczkę dalej, jest historia o jego bratanku Locie, który siedział w bramie Sodomy i zaprosił do siebie obcych. W Sodomie z obcymi zabawiano się trochę inaczej. Nowy Testament pisze o tym, że Lot był pobożny. Ja bym ryzykował twierdzenie, że jego pobożność była dość ograniczona i przejawiała się akurat w tej sytuacji gościnnością. Niewiele z tej abrahamowej zostało, bo historia Lota była taka, że najpierw spodobała mu się Sodoma, potem wybrał tą stronę i rozbił namioty na zewnątrz, później wszedł do miasta, zbudował tam sobie dom, czy kupił, stał się jednym z starszych tego miasta i mało nie przejął wszystkich obyczajów. Czasami się tak mówi o tej sytuacji, że łatwiej Lota było wyprowadzić z Sodomy, niż Sodomę wyprowadzić z Lota. Bo coś w jego sercu było, ta historia z córkami i tak dalej. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. Mówimy o pewnym nawyku, o pewnym zachowaniu, które z tej dobrej strony jeszcze w Locie było. On był gościnny. Może później to, że zamiast gości chciał wydać swoje córki zboczonym przez swoim sąsiadom, to nie było najlepsze, ale gościnność jest tym, co było śladem jego pobożności. Był gościnny i ta gościnność przejawia się w wielu różnych sytuacjach. Ja jeszcze tylko jedną ze Starego Testamentu nam wspomnę. Nie wiem, czy pamiętacie o pewnej kobiecie, która miała żona gbura. Nawet tak miał na imię. Miała na imię Abigail, a ten się człowiek nazywał Nabat, co oznacza właśnie gbur, czy burak po naszemu. Ktoś taki nieprzyjemny. I słuchajcie, ona przyjęła gościnnie Dawida, choć i jej mąż ich pogonił. Później, kiedy została wdową, została żoną przyszłego króla. U podstawy tego była gościnność. Gościnność w tamtym czasie i w naszym czasie jest bardzo ważna. Ale przejdźmy do Nowego Testamentu i przypomnijmy sobie kilka sytuacji, tak ogólnie, nie cytując wszystkich tych miejsc, kiedy w Ewangelii Jana na początku Jezus spotyka pierwszych uczniów i ich pytanie jest: Panie, gdzie mieszkasz? Pamiętamy to? Czytamy Biblię, więc mogę w ten sposób odwoływać. Jezus zaprosił ich do siebie. Był gościnny. Poszli, zobaczyli i zostali z Nim na noc. Pierwszy rozdział Ewangelii według Jana. Jezus był gościnny. Zaprasza do siebie pierwszych uczniów. Potem żałuje, że nie ma gdzie zaprosić. Prawdopodobnie rodzina go wyrzuciła z domu, bo mówi, że ptaki moje swoje gniazda, lisy swoje nory, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonić. Ale był gościnny. Dzieje apostolskie, zesłanie Ducha Świętego odbyło się w czyimś domu. Ktoś otworzył podwoje swego domu, prawdopodobnie był to Jan, Marek. Sam fakt, że ma rzymskie imię, dowodzi, że należał do arystokracji, bo miał duży dom, gdzie 120 osób nawet mogło być. I tam nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, w gościnnym domu. Gościnność Marii, Marty i ich brata Łazarza daje Panu Jezusowi wytchnienie w Jego walce o serca Jeruzalemczyków. Głosi cały dzień świątyni, uzdrawia, a na noc przychodzi do Betanii, to było po drugiej stronie Góry Oliwnej, i tam znajduje wytchnienie. Tam zbiera siły przed Getsemane, przed Golgotą. To był dobry dom. I Jezus bardzo kochał tych ludzi i lubił z nimi przebywać. Kiedyś gościnnie został przyjęty w domu Piotra. I gościnność Piotra, rodziny Piotra, doprowadziła do uzdrowienia teściowej. Gościnność okazana przynosi pozytywne rezultaty. A może przejdźmy dalej do Dziejów Apostolskich. Jest kobieta w Filipii, która nazywa się Lidia lub nosi przydomek Lidia, ponieważ to określenie oznacza pewną krainę w Azji Mniejszej. I ona wyszła na modlitwę za miasto, a tak się złożyło, że na podstawie Bożego orzeczenia znalazł się tam Paweł ze współpracownikami. Głosili Ewangelię, a ona ich zaprosiła do swego domu i nawet Nowy Testament używa słowo przymusiła ich, żeby tam zamieszkali. Podzieliła się tym, czym była, to co miała, a Bóg sprawił, że tam powstał zbór. Zaczątek wszystkich zborów w Europie, Filipii, rodzi się z gościnności i otwarcia serca na obcych, na innych. W tymże samym miejscu strażnik więzienia, po tym cudownym poruszeniu, kiedy chciał popełnić samobójstwo, bo myślał, że się wszyscy więźniowie uwolnili, widząc, że to Bóg zadziałał, zaprasza do siebie Pawła i Sylasa. Oni głoszą mu Ewangelię, w wyniku której jest zbawiony. Dzieje się to w jego domu, który z więzienia zmienia się w gościnne miejsce. I żeby już nie wspomnieć o tym, że w liście do Koryntian mówi się o domie Stefanosa, który był początkiem zboru i tam był zbór. A dalej na przykład, już to chyba przedostatni sytuacja, którą przywołam, wspomina się w listach Jana Gajusa, który jest gospodarzem zboru. Bracia i siostry, gościnność też jest bardzo ważną cechą determinującą to, czy ktoś w pierwszym kościele mógł być przywódcą. Zobaczmy, 1 Tymoteusza 3:2. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny. Dobry nauczyciel. Wśród cech, które byśmy powiedzieli są osobowościowe lub po prostu takie typowe, dobry nauczyciel, jest wymieniona cecha, że ma być gościnny. To znaczy, że w praktyczny sposób musi umieć otworzyć serce, dom i lodówkę na innych ludzi, żeby oni mogli być. Zobaczmy w takim razie jeszcze na list do Tytusa. Tam w pierwszym rozdziale między 7 a 11 wersetem wymieniane są przymioty, cechy czy kwalifikacje, którym ma podlegać zarządzający, czyli biskup. I tutaj są wymienione: biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. Wszystko na nie. A teraz zobaczmy następny werset, gdzie są pozytywne cechy. Tu były negatywne, poprzez wykluczenie. Taki nie może być, taki nie może być, taki nie może być. A następny werset zaczyna się od słówka ale. Ale gościnny. Zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki i tak dalej. Pierwsza pozytywna cecha, pierwszy zwrot akcji w tym wersecie przynosi nam dzisiejszy temat. Gościnność. Ale biskup ma być gościnny. 10 werset i tak dalej mówi: wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza wśród tych, którzy są obrzezani. I tam pada ostre sformułowanie: tym należy zatkać usta, gdyż oni całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Gościnność to dom. Gościnność to jest otwarcie się na innych. Oczywiście cytowaliśmy już Hebrajczyków 13:2, kiedy w zestawie cech, które ludzie mają robić, czy rzeczy, które ludzie mają robić, jest wymieniona gościnność. I ja bym zwrócił naszą uwagę na sposób, w jaki to jest powiedziane. Gościnności nie zapominajcie. To nie jest coś, co w mistyczny sposób spada z nieba. Stawiam tezę, że gościnność jest nawykiem pobożności, który wypracowuje się przez ćwiczenie. Po prostu ćwiczysz to. Myślisz o tym, kogo zaprosisz. Myślisz o tym, kiedy robisz zakupy na niedzielę, że regularnie kupuję o 2 schabowe więcej. A potem zadbam o to, żeby się nie zmarnowały. Że mam gościnny dom, w którym zawsze ktoś jest. I gdybyśmy wrócili jeszcze do przypowieści Jezusa, to on tam mówi o pewnej formie gościnności, która jest na zasadzie wzajemności. Nie zapraszaj tylko przyjaciół, gdzieś mówi. Tych, którzy ciebie też odproszą. Ja mam zawsze problem, bo bywają takie domy, że jeśli się tam poszło, to trzeba iść z czekoladą. Bo ta osoba przyszła z czekoladą i nie można gorsze kupić. Trzeba pamiętać, żeby było na tym samym poziomie. Dla mnie to jest trudne i dziwne i nie do zniesienia. Po prostu zapraszajmy innych i otwórzmy się na innych, nie oczekując tego, że nam się to zwróci, opłaci i tak dalej. Gościnność, która jest wspominana i nie jest wspominana tylko przez Pawła w tych takich i odnosi się do przywódców. Kiedy pisze nieznany autor z kręgu Pawła w liście do Hebrajczyków, ten cytat, który tutaj mieliśmy, gościnności, nie zapominajcie, jest to polecenie dla wszystkich. Polecenie dla wszystkich i to z nieba nie spadnie, to trzeba po prostu zwyczajnie praktykować. Bo pobożność sprowadza się do rzeczy praktycznych. Czasami pobożność wyobrażamy sobie, żeby pobożny człowiek to tak jak średniowieczny mnich, który sobie tę surę wygolił, ubrał się w łosienicę, złożył ręce i tak chodzi. Pamiętaj o śmierci, pamiętaj o śmierci, pamiętaj o śmierci. Memento mori. Nie, pobożność można praktykować będąc człowiekiem, który ma rodzinę, będąc młodym i starym. Praktykuje się przez wypracowanie sobie nawyków. Ja mówiłem w zborze do tej pory o co najmniej 7 nawykach pobożności. Jest ich więcej. W tej chwili mówię o gościnności. Jest to nawyk. Jest rzecz, którą się wypracowuje. Jeżeli jesteś pobożny, jeżeli w tobie są Boże cechy, to się objawi w gościnności. Bo w gościnności, jak w soczewce, czy jak w lustrze, ale może bardziej w soczewce, odbija się to, czy mamy, użyję teraz dużych słów, czy Bożą miłość? Innymi słowy, czy lubimy ludzi? Jeżeli lubimy ludzi, to chcemy z nimi przebywać. A jeżeli chcemy z nimi przebywać, to ich zaprosimy do siebie. Jeżeli Chrystus jest w naszym sercu i w ich sercu, to my chcemy swoje serce na nich otworzyć i być z nimi. Chcemy innych, żeby poznawali Jezusa Chrystusa. I chcemy, żeby Jezus Chrystus stał się dla nich ważny. Słuchajcie, w jednej książce znalazłem takie zdanie, że ludzie przychodzą do kościołów z bardzo różnych powodów, ale zostają, bo znaleźli tam przyjaciół. Ludzie przychodzą do kościołów z bardzo różnych powodów. Ktoś przechodził, podobał się mu budynek, lub podobał mu się śpiew, lub różne najprzeróżniejsze rzeczy. Czasami przychodzą, bo mają jakiś problem i myślą, że tam im powiedzą, jak go rozwiązać. Ale zostają, bo znaleźli tam przyjaciół. Bracia i siostry, ja miałem ten przywilej, że uczestniczyłem w założeniu zboru, później był w Kościele Chrystusowym, zielonoświątkowym w Suwałkach. Byłem tam kilkanaście lat pastorem, zanim wyjechałem za granicę. Ten zbór zaczynał się od gościnnego domu obecnego pastora i prezbitera okręgowego, mego następcy. Miał 36-metrowe mieszkanie. Ja jeszcze wtedy nie miałem domu. Mieszkałem w hotelu robotniczym z trójką dzieci. I pierwsze spotkania różnych ludzi, którzy się zebrali, były w jego domu, 36 metrów. I nasze spotkania kończyły się takim, on ma takie sarkastyczne poczucie humoru. Komu kawę, komu herbatę, komu płaszcz. Bo jak ci, którzy brali płaszcz, wyszli, było gdzie kubek postawić. Ale to zaczęło się w tym małym 36-metrowym mieszkanku. Później, kiedy budowałem mój dom, część tego domu przeznaczyliśmy na spotkania. W moim domu 9 lat był kościół. Kiedy urósł, poszedł do przestrzeni publicznej. Ale to jest taki nowotestamentowy przykład, że tam w domach kościoły się rodziły. Jeśli chcecie coś poważnego przeczytać na ten temat, jest książka pastora Gajewskiego. Po 5 stronach się zasypia, bo to jest jego praca habilitacyjna, czy obroniąca tytułu docenta, to nie doktorska. 5 stron się zasypia, ale jest o eklezja i oikos. Eklezja to jest kościół, oikos to dom. Jak w pierwszym czasie z domów, czy w domach rodziły się kościoły i pierwszymi biskupami, pastorami tamtych czasów najczęściej byli ojcowie rodzin. I w ten sposób rodziły się kościoły. Rodziły się z gościnności, bo ludzie, kiedy chcą się spotkać i dowiedzieć się czegoś większego, nie poznać doktrynę, tylko zobaczyć życie, bo to, co jest naprawdę pociągające, jest to życie. W naszym czasie, jeżeli nie mamy przykładu życia, nie mamy nic. Przykład życia, zmienionego życia, wyrażać się musi w prosty, zewnętrzny sposób, że każdy to zrozumie. A to się przejawia między innymi w gościnności. I to już jestem przy zastosowaniu, bo możemy mówić różne teoretyczne rzeczy, ale najważniejsze jest, żebyśmy umieli je stosować. Stosować w naszym życiu. Gościnność wcale nie jest nieważną cechą chrześcijanina. W niej, powtarzam się, ale to jest zamierzone, jak w soczewce skupia się to, czym my wewnętrznie jesteśmy. Czy jesteśmy otwarci na innych, czy jesteśmy cierpliwi, czy jesteśmy ludźmi hojnymi, którzy będą umieć się dzielić przestrzenią, czasem, zasobami, bo gościnność kosztuje. Kosztuje otwarcie serca, bo gościnność musi być niewymuszona, że chce się tam być. Tak jak w domu Marii i Marty chciało się być. Oni mieli wewnętrzne problemy, kto gotuje, kto sprząta, kto siedzi u nóg Jezusa, ale ważne, że Jezusa przyjęli i z Nim byli. Gościnność jest cechą, jest nawykiem, bo nawyki wypracowuje się, nad którym dość łatwo pracować, bo po prostu wystarczy postanowić, że w każdą niedzielę, na przykład, jeśli to jest możliwe, kogoś zapraszamy na obiad. Są zbory, w których wiem, że jest loteria obiadowa. Jest szereg rodzin, które postanowiły, że będą gościnne, a jest szereg osób, które nie mają takich warunków, lub są młodzi, lub są nowi. I te rodziny zawsze zapraszają jedno czy dwie osoby z młodszych, z nowych i tak dalej, zakładając, że to nie jest czas, kiedy zaprasza cię przyjaciół. Bo to nie jest wtedy tak naprawdę czysta gościnność. Jest to sobie, czy rodziny, jest to świadczenie wzajemnie usług. I w ten sposób w pewnym znanym mi zborze wypracowało się to, że traktowani są przychodzący nowi ludzie ciepło i zostają w tym zborze. A nawet, żeby tak troszkę bardziej humorystycznie do tego podejść, jeden znany mi bardzo dobrze dom, siostra przez 4 lata zapraszała pewnego młodego człowieka, około 30, i pewną młodą siostrę w podobnym wieku. Oni w zborze byli, robili ewangelizację, zawsze byli razem, inne rzeczy. Nie widzieli siebie. A w tej chwili są fantastycznym małżeństwem, które ma jedno swoje dziecko, adoptuje inne dzieci, bo nie mogą mieć więcej. Są w służbie i potem ten młody człowiek do mnie kiedyś powiedział: wiesz, Henryk, czemu to tyle trwało? No bo chłopie, ślepy byłeś. Ona była tuż obok. Ale właśnie gościnność, zapraszanie do siebie, bycie razem, bycie w tej nie akademickiej atmosferze, tylko rodzinnej, powodowało, że ci ludzie się poznali i zobaczyli siebie. Po prostu trzeba otworzyć drzwi i lodówkę. Po prostu trzeba dzielić dom z innymi. Nie nazywać tego, co posiadamy, naszym własnym. Ta kultura z zachodu, która dominuje i przychodzi, mówi: twój dom jest twoim zamkiem. Nie. W tej kulturze, ja byłem 6 lat w Wielkiej Brytanii, byłem członkiem zboru i słuchajcie, byłem 3 razy w czyichś domach. 2 z tych domów to były domy pastorów. A wśród członków zboru byłem tylko raz na 6 lat zaproszony do czyjegoś domu. Po prostu nie zaprasza się. Hello, hello, how are you? Nigdy nie odpowiadaj, Polaku, jak się naprawdę czujesz, bo cię nie słuchają, nawet zboże. I w drzwi i poszli. Nie, otwórzmy serca na siebie, otwórzmy nasze domy, bo to jest ewangeliczne. Trzeba postanowić zauważać innych. Trzeba postanowić, że można zaprosić do swego domu kogoś, kogo nie znasz i może nie rozumiesz. A dopiero wtedy można siebie zrozumieć i wiedzieć, jak o kogo się modlić. Trzeba po prostu ludzi lubić. To jest miłość chrześcijańska. Wszystkie inne cnoty czy cechy, jak miłość, dobroć, uczynność, realizują się praktycznie między innymi w gościnności. Już wspominałem, że zbory powstają przez gościnność. Ja wierzę w ewangelizację poprzez czynienie przyjaciół. I w poprzednim moim zborze, może szczególnie tam, robiliśmy bardzo wiele różnych rzeczy. Koncerty, przeróżne wydarzenia, bramy nieba, płomienie piekła, ewangelizacje namiotowe, przyjeżdżający goście. Wiecie, kto w zborze został? Ci, których ktoś zaprosił do swego domu. Ci, których ktoś przyprowadził. Ci, których ktoś, sąsiad, sąsiadka, przyjaciel, był z nimi i wprowadził ich do zboru. Po ewangelizacji 20 lat temu, bramy nieba, płomienie piekła, wyszło 70 osób. W zborze została 1 osoba, która właśnie była przeprowadzona i świadczona przez rodzinę, która znalazła przyjaciół, którzy się o to zatroszczyli, otworzyli na nią swoje domy. Wierzę w ewangelizację, która wprowadza ludzi do kościoła, a nie rzuca perły między świnie i żyjcie, kiedy chcecie. Wierzę w ewangelizację, w której nam na ludziach zależy, bo chcemy, żeby oni byli naszymi braćmi, a nie tylko do nieba dostawali się jakimś innym sposobem, ale niekoniecznie u nas, bo my mamy takie zwyczaje, że jak amen, to tak jakby ktoś granat rzucił. To ja mówię bardziej o swoim zborze, o początkach, kiedy przyszedłem i wszyscy wypadali na zewnątrz, ich nie ma. Było wielu ludzi, z którymi się nie przywitałem, bo nie miałem szansy. Faktem jest, że nadal są ludzie, w których w domu nie byłem, bo nigdy mnie nie zaprosili. A ja mam z tym problem, bo się nie wpraszam. Bo nie pukam do drzwi. Wiem, że pewien pastor w naszym środowisku był, który odwiedził wszystkich. Jeden raz powiedzieli: fantastyczny. Żaden z naszych pastorów tak nie zrobił. A jak zaczął odwiedzać po raz drugi, to powiedzieli, on się tylko przyszedł najeść. Po co on do nas przychodzi? Trzeba posprzątać i tak dalej. Ja kiedyś odwiedzałem jeden z domów w moim kościele zaproszony. Przygotowano, słuchajcie, miskę, 20 kotletów co najmniej. Plus karkówki, to tam tyle. Bo pastor przyjdzie. Nie, słuchajcie, przychodzimy po to, żeby spotkać się, żeby być ze sobą. Biblia mówi, jeśli ktoś napoi ucznia kubkiem zimnej wody w imię ucznia, ma zapłatę ucznia. Gościnność nie wymaga aż tak dużych nakładów, jak nam się wydaje, jeśli po prostu nie zamienimy jej w wystawne ucztowanie. Gościnność jest nam potrzebna i musimy ją rozumieć z dwóch stron. I tych, którzy otwierają domy, i tych, którzy do tych domów przychodzą. Że my jesteśmy przede wszystkim dla siebie, żeby być ze sobą jak osoby. A nie po to, żeby się postawić. Żeby spotkać kogoś, trzeba stworzyć przestrzeń też mentalną, żeby z nim prawdziwie być, żeby zobaczyć człowieka, jakim on jest, próbować go zrozumieć, próbować z nim spędzić czas. Bo czyż nie jest to tak jak i Jezus, który dzielił czas z ludźmi przez to, że z nimi był przy stole. Tam nie było w wielu domach wiele, ale była społeczność, relacja. Zbory powstają przez gościnność. Może zacznij praktykować nawyk gościnności przez to, że otworzy swój dom na grupę domową. W naszym zborze pewna rodzina otwarła swego czasu dom na to, żebyśmy mogli przyjeżdżać i założyć grupę domową. Im było ciężko, bo mieszkali daleko. Ja jeździłem więcej niż 5 lat. I dzięki Bogu przybyło do zboru 10% obecnego stanu członkowskiego z tej grupy domowej. A zaczęło się od prostej rzeczy, że ktoś otworzył swój dom. Ja pytam, kiedyś z nimi rozmawiałem na początku, dziękuję, że nas rozumiecie. Ta osoba powiedziała, pastorze, my ciebie nie rozumiemy, ale postanowiliśmy ci zaufać. Bo ja byłem jak z kosmosu, z innego świata. Tak jak może i tu troszkę. Ale otwarcie się domów przynosi niesamowite rezultaty. Może postanowimy też uczyć nasze dzieci gościnności. Postanowimy na to, że będą mogły mieć przyjaciół na noc, bo kiedyś będą miały otwarte domy. Myślę, że jest złą rzeczą, złym nawykiem, który w tej chwili jest, że wszelkiego rodzaju urodziny i inne rzeczy robi się nawet dla dzieci w wynajętych salach, McDonaldach i innych takich rzeczach. Kiedy zapraszasz do siebie, wprowadzasz kogoś w twój świat i tworzą się prawdziwe więzy przyjaciół. Ja nie mówię, że jest rzeczą złą pójść gdzieś do restauracji, dobrze zjeść i coś takiego. Ale chodzi o to, że gościnność to jest otwarcie domu. To jest nawyk, który się wyrabia i Biblia do tego zachęca, abyśmy pewne nawyki w sobie wyrabiali. A nawyk wyrabia się w ten sposób, że zaniecha się starego, którym nie interesuje się innym ludźmi, którym przyszedłeś po usługę religijną do miejsca nazywanego kościołem, a potem idziesz do siebie i najwyżej skomentujesz. To są nasze nawyki, z których tworzy się moralność. To te nawyki z czasem tworzą nas. Kiedy wyrobimy sobie nawyk gościnności, otwarcie się na innych, to z czasem to nas zmienia. Uwolni nasze serce chociażby od silnego przywiązania do naszej własności. Czy traktowania choćby swego domu jak bożka, który trzeba ubierać, pielęgnować, czyścić i służyć mu całe swoje życie. Uczymy nasze dzieci gościnności wtedy, kiedy z nimi innych gości przyjmujemy, kiedy pozwalamy, żeby przyjmowały swoich gości. I na koniec mocnym akcentem zakończę. Słuchajcie, Bóg jest gościnny. W Ewangelii według Jana, chyba w 14 rozdziale, coś koło tego, Jezus mówi, I tutaj zacytuję z pamięci. W domu ojca mojego jest wiele mieszkań. Idę i przygotuję wam miejsce, a gdy odejdę, zabiorę was do siebie. To jest Boża gościnność. Słuchajcie, ludzi Bóg wprowadził do swego ogrodu. Eden to był jego ogrodem, a tam pozwolił mieszkać Adamowi i Ewie. Bóg jest gościnny. Bóg zaprasza nas do siebie i całe chrześcijaństwo polega na tym, że kiedyś z Panem będziemy w Jego domu. Także przyjmujmy siebie wzajemnie jako Boże dzieci na zasadzie po prostu Bożej miłości i wybaczcie, że może tak praktycznie i szczerze i otwarcie na takie praktyczne tematy mówię. Może spodziewaliście się bardziej doktryny, ale wydaje mi się, że to, czy rzeczywiście Boga rozumiemy, sprowadza się do rzeczy bardzo prostych i praktycznych. Tych, które możemy praktykować każdego dnia w dostępny dla nas sposób. Życzyłbym sobie, gdybyśmy wszyscy mogli tak Chrystusa naśladować, jak On, który zabrał uczniów do siebie i pokazał im, jak mieszka. Byśmy też kiedyś wszyscy znaleźli się w gościnie w domu Ojca. Amen.